Dobry wieczór, nazywam się Maciek Cichocki i zapraszam Cię na piąty odcinek podcastu Po Cichu. Na początek winien jestem małe wytłumaczenie. Otóż tydzień temu, w miniony piątek, nie pokazał się zaplanowany odcinek mojego podcastu, a nie pokazał się dlatego, że po 12 godzinach pracy w tenże piątek padłem na przysłowiową twarz. No i nie w głowie mi było nagrywanie czegokolwiek, natomiast zasypiając miałem takie mocne postanowienie, że nagram ten odcinek w sobotę, no najpóźniej w niedzielę. No i nie nagrałem. Nie nagrałem, bo zamieniłem tą aktywność na weekend w ciszy i w spokoju z żoną, z dala od, jak moja żona to nazywa, nory, czyli miejsca, gdzie na co dzień pracuję, gdzie jest mikrofon i ten cały sprzęt potrzebny do tego, co właśnie robię. Więc odcinek się nie pokazał, a my spędziliśmy razem cudowny weekend po cichu, ciesząc się sobą i spokojem, który czasami jest tak bardzo ważny. Ten miniony tydzień, poprzedni, był rzeczywiście ciężki, bardzo ciężki, a ten, który właśnie dobiega końca, był takim czasem może nie spijania śmietanki, ale już powoli patrzenia, jak plony kiełkują w ramach tej ciężkiej pracy, która wcześniej się odbyła. Mieliśmy dwa duże wydarzenia. Mówię my, no bo razem z Anią Kędzierską w ramach opowiedz.to. Elementem spójnym, takim ogniwem łączącym te oba wydarzenia, no była zmiana. I po tym, przy długim wstępie, przechodzę do sedna tego odcinka, a mianowicie do historii, która mi się nasunęła, przypomniała na skutek tych wszystkich aktywności i działań, które za mną. To jest historia, którą usłyszałem pierwszy raz od Marka Rożalskiego. No i teraz mogę po latach powiedzieć, że to jest taka historia, do której dorosłem. Więc mam gotowość podzielić się nią z wami. Rzecz się dzieje w klasztorze. Takim, no ci z was, którzy oglądali klasztor Shaolin, to mogą sobie go przywołać w tej chwili, bo to dokładnie takie miejsce. Takie miejsce, które najczęściej znamy, jeżeli tą wiedzę czerpiemy przede wszystkim z filmów o sztukach walki, no właśnie z różnych placów i miejsc, gdzie mnisi trenują swoje niebagatelne umiejętności. Mało kto wie, że oprócz tych miejsc w takim klasztorze, po wejściu, po przekroczeniu bramy, po lewej stronie, tam gdzie w zasadzie nikt nie patrzy, są grządki. No bo mnisi, niezależnie od tego, jakie umiejętności trenują, no to też muszą jeść, więc tam sobie uprawiają swoje warzywa. Niewiele osób też zdaje sobie sprawę, że w takim klasztorze są pracownie, gdzie mnisi w ramach ćwiczenia swojej cierpliwości wykonują przepiękne figurki z drewna, które z jednej strony są dla nich treningiem, a z drugiej są walutą pewnego rodzaju, za którą mogą kupić inne potrzebne im artykuły w pobliskim miasteczku. I pewnego dnia z samego rana przeor zakonu, przeor klasztoru, wezwał do siebie dwóch młodych akolitów i zlecił im takie oto zadanie. Otóż mieli załadować wózek, taką zwykłą drewnianą dwukółkę, odrobiną warzyw i dużą ilością figurek i z tym dobrodziejstwem udać się do miasta, które leżało u podnóża góry, na której stał i stoi do tej pory klasztor. W mieście mieli dokonać wymiany, zakupić przyprawy i inne rzeczy, które są potrzebne w klasztorze, a których się nie uprawia, nie wytwarza bezpośrednio w nim. No i jak dostali takie polecenie, tak się do niego przygotowali, załadowali dwukółkę i ruszyli w drogę. Schodzili po takich serpentynach trawersujących zbocze, na którym stoi klasztor, i rozmawiali między sobą, jak to najlepiej zorganizować, bo droga do miasta tymi serpentynami zabierze im czas, no, do zachodu słońca co najmniej. Więc w nocy nie potargują, muszą gdzieś przenocować. Nie mają żadnych funduszy, pieniędzy, więc pewnie przyjdzie im spędzić noc na jakimś klepisku, no, byle chociaż jakiś dach nad głową znaleźć, bo pogoda tam, gdzie góry, potrafi płatać figle i być niepewna. No i na takich rozważaniach, jak spędzić tą noc i jak najlepiej potem potargować następnego dnia, przemierzali swój szlak i w pewnym momencie zobaczyli idącego naprzeciwko im mężczyznę, dobrze odzianego, pewnym krokiem kroczącego pod górę. W momencie, kiedy się mijali, pojawiło się zwyczajowe powitanie, dzień dobry, kilka słów rozmowy, jak to w górach. No i kiedy wyjawili temu mężczyźnie cel swojej podróży, no i swoje obawy związane z noclegiem, to on im odpowiedział, że jeszcze dwa zakręty dalej, jak będą bacznie spoglądali po prawej stronie drogi, zobaczą ledwo widoczną ścieżkę. I ta ścieżka sprowadzi ich prostą drogą do miasteczka. Oszczędzą sporo czasu i jak dobrze się uwiną, to zdążą jeszcze przed zamknięciem placu targowego i być może dobiją targu jeszcze dzisiaj. Oczywiście mężczyzna uprzedził ich, że ta droga do łatwych nie będzie należała, no ale uznał, że dwóch silnych mężczyzn młodych z tym wózkiem dwukołowym na tej ścieżce poradzi sobie. Akolici się bardzo ucieszyli, podziękowali mu i ruszyli w dalszą drogę, bacznie patrząc na prawą krawędź ścieżki, wypatrując pochylonej trawy, która miała zwiastować ich nową drogę. I znaleźli ją. I oczywiście odważnie wkroczyli. Nie było to łatwe, czasem wózek trzeba było przenieść nad jakimś zwalonym drzewem, czasami on się ześlizgiwał po omszałym kamieniu, ale mieli poczucie, że idzie im to sprawnie, szybko i rzeczywiście mogą dużo zyskać. To poczucie, że idzie dobrze, zostało zachwiane trochę, kiedy napotkali na strumień, który należało sforsować. No i zaczęli się trudzić z tym swoim wózkiem. Tak byli pochłonięci tym wszystkim, że nie spostrzegli, że w pewnym momencie koło nich pojawiło się trzech, no chciałoby się powiedzieć mężczyzn, albo jeszcze lepiej dżentelmenów, ale biorąc pod uwagę ich ramiona, ich spojrzenia i pałki, które krzepko dzierżyli w dłoniach, trudno ich dżentelmenami nazwać. Myślę, że moglibyśmy powiedzieć, że to tacy protoplasci dzisiejszych sebiksów, którzy rozpędzeni wbiegają w tłumy kobiet, pokazując jak to potrafią być waleczni i męscy. Niestety okazało się, że nie tylko trzech ich było, bo z tyłu z krzaków wyłoniło się kolejnych kilku. No i dalsza część historii przebiega dynamicznie. Mnisi wdali się w krótką dyskusję, w wyniku której szybko doszło do rękoczynów. Mimo tego, że mieli jakiś podstawowy trening za sobą, to szans nie mieli żadnych. No i tak oto stracili cały swój dobytek, wózek, zostali pobici, obdarci i porzuceni w tym lesie. Chwilę trwało, zanim się pozbierali, obmyli swoje rany w tym strumieniu, popatrzyli na siebie, no i podjęli jedyną możliwą decyzję, jaka im pozostała, no mianowicie, że no, wracają do klasztoru ze spuszczonymi głowami. No cóż mogą? Mogą tylko przyznać się i opowiedzieć, jak było. No i w ponurych nastrojach, ze spuszczonymi głowami, wlekli się noga za nogę pod górę, aż w końcu stanęli u wrót klasztoru. I kiedy je przekroczyli, ktoś ich zobaczył i bardzo szybko pobiegł do przeora powiedzieć, że już są, no i w jakim stanie są. Ten sam ktoś szybko wrócił do nich i powiedział ich, żeby poszli na spotkanie, że przeor ich oczekuje i że zaraz z nimi porozmawia. Nie bardzo wiedzieli, co ich czeka, czy się niepokoić, czy się cieszyć, no ale nie sposób było odmówić takiej prośbie, takiemu wezwaniu, więc przez korytarze tego klasztoru szli w stronę komnaty przeora. I zostali zamknięte drzwi. Usiedli na ławie i w skupieniu i ciszy, układając sobie w głowie, co się wydarzyło, czekali na wezwanie. Najpierw wezwanie dostał pierwszy. Wszedł do komnaty, skłonił się nisko przeorowi i wysłuchał jego pytania. A pytanie brzmiało: cóż się wydarzyło? Opowiedz mi. No więc ten młody człowiek w krótkich słowach opowiedział, jak to schodzili drogą, spotkali dostojnie ubranego mężczyznę, jak to ten im doradził, że skrót jest dobrym pomysłem, no i jak spotkali atakujących ich bandytów, no i stracili wszystko. Przeor pokiwał głową, popatrzył chwilę w zadumie i zapytał: no dobrze, to wiem już, co ci się wydarzyło, a teraz powiedz mi, czego cię to nauczyło? Młody człowiek popatrzył na niego, trochę zaskoczony tym pytaniem, I odpowiedział: nauczyło mnie to jednej rzeczy, żeby nigdy, absolutnie nigdy nie ufać ludziom, którzy mi czegoś doradzają. Żeby nie słuchać, nie dać wiary, bo ludzie są w gruncie rzeczy podli i prędzej czy później mnie oszukają. Shore pokiwał głową, wyprostował się i bardzo stanowczym jak na niego głosem powiedział: jeżeli to jest twoja nauka, jedyna, jaką wyciągnąłeś z tej sytuacji, to nie ma dla ciebie miejsca w naszym klasztorze i proszę, weź swoje rzeczy i opuść go, nie wracaj więcej. Chwilę później wezwanie dostał drugi z akolitów i też wszedł do komnaty, też się skłonił i też usłyszał pytanie, które zadał mu przeor. No, pytanie brzmiało: proszę, opowiedz mi, co cię spotkało. I w bardzo podobnych słowach drugi z młodych ludzi opowiedział, jak to schodzili w dół, spotkali dostojnie ubranego mężczyznę, ten opowiedział im o skrócie, no i kiedy zdecydowali się skorzystać z tego skrótu, wydarzyło się to, co się wydarzyło. Przeor znowu pokiwał głową, popatrzył chwilę, po czym zapytał: no dobrze, a teraz powiedz mi, czego cię ta sytuacja nauczyła? Młody człowiek zawahał się, pomyślał chwilę i powiedział: tak naprawdę cała ta sytuacja nauczyła mnie jednej rzeczy. W każdej sytuacji w życiu spodziewaj się niespodziewanego. Zapraszam za... no, w planach mam za tydzień, a co wyjdzie, to wyjdzie, na kolejny odcinek podcastu Po Cichu. Jeśli macie ochotę coś skomentować, to będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek komentarze na stronie. Bardzo dziękuję za te, które już się pojawiły. No i zachęcam do subskrybowania, zaznaczania na różnych aplikacjach podcastowych, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na ten piątek to wszystko. Życzę wam dobrego weekendu i do usłyszenia następnym razem.